Magnus Bombel.
Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? Ale piszczy, ale piszczy. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Witajcie dzieciaki, to ja wasz Andrę. W promieniach słońca połody dziesięćne. Na zewnątrz twardy, a w środku mięciutki. Niczym duża szyszka, jestem okrąglutki. Kto ma pióra pusz? Jest słodki i pyszny? Rozkręcę imprezę! Grzyb? No może by grzyb zagrał jakiś solo na fuzonie? Ja wasz ananas obiecuję, że od razu uśmiechnie się ten, kto mnie zje. Mej soczystości nie oprze się nikt. Zatańczmy razem, ananas i ty. Kto jest najlepszy? Ma złoty kolor? Nigdy się nie nudzi? Sobie troszkę, bo ja mam taki mały układzik taneczny. Rodem UK Dance, proszę państwa. Kręcimy pupami, uwaga. I w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył. I wszystkie rączki w górę. W górę, w górę, cięższymi rączkami, cięższymi rączkami. I uwaga. Raz, dwa. I w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i rączki w górę! I machamy rączkami! Machamy rączkami do słoneczka, a słoneczko się do nas uśmiecha! O! Na rany pietruszki, jaki tu jest męczący!
Ech, wakacyjnie, wakacyjnie, drogi Luzbomble, witam pięknie i zabiorę was dzisiaj w podróż. A jaką? Otóż podróż śladami siedmiu cudów świata. Zatem daleka ona będzie. Ale, dlaczego aż albo tylko siedem cudów świata i co szczególnego jest w liczbie siedem? Od niepamiętnych czasów ludzie przypisują siódemce specjalne znaczenie, traktując ją jako liczbę magiczną albo świętą. Wiele narodów antycznych uważało siódemkę za szczególną liczbę. W filozofii egipskiej i babilońskiej zajmuje ona specjalną pozycję jako suma liczb życia, trójki i czwórki. Trzy osoby, matka, ojciec i dziecko, stanowią podstawę życia. Czwórka to liczba kierunków świata i kierunków wiatrów, które przynoszą życiodajny deszcz. I tak począwszy od starożytności tworzono niezliczone septety. Starożytni Grecy wybierali corocznie siedmiu najlepszych aktorów tragicznych i komicznych, czcili podobnie zresztą jak starożytni Rzymianie, siedmiu mędrców. Rzym został założony na siedmiu wzgórzach. Kościół katolicki mówi o siedmiu grzechach głównych i siedmiu sakramentach świętych. Dla muzułmanów siódme niebo jest siedzibą Allaha i najwyższych aniołów, krainą szczęśliwości. Siódemka występuje w wielu popularnych powiedzeniach. Ocet siedmiu złodziei, zamknąć na siedem pieczęci albo na siedem spustów, od siedmiu boleści coś może być. Także w baśniach spotyka się często tajemniczą siódemkę. Rycerz Sinobrody miał siedem żon. Królewna Śnieżka mieszkała wraz z siedmioma krasnoludkami, za siedmioma górami i siedmioma lasami. Zła czarownica zamieniała siedmiu braci w kruki, a dzielny krawczyk zabił jednym trzepnięciem ścierki siedem much. Przykłady te można by mnożyć bez końca.
Bergamutach.
Podobno jest pod butach.
Widziano także osła,
którego mrówka niosła.
Jest kura, samograjka,
nosząca złote jajka.
Na dębach rosną jabłka,
kronosta i owych czapka.
Jest i wieloryb stary,
co nosi okulary.
Uczone są łososie,
pomidorowym sosie.
I tresowane szczury,
starszym i jednocześnie jedynym względnie dobrze zachowanym cudem świata jest piramida Cheopsa w Gizie w Egipcie. Nazwana tak od imienia swego twórcy, egipskiego króla Cheopsa. Ze względu na swe rozmiary bywa również nazywana Wielką Piramidą i zajmuje pierwsze miejsce na liście siedmiu cudów świata. Piramida Cheopsa jest obok muru chińskiego największą budowlą wzniesioną przez człowieka. Ma 146,6 metra wysokości, czyli mniej więcej tyle, co 50-piętrowy drapacz chmur. Na jej podstawie, 230 na 230 metrów, można byłoby postawić jednocześnie pięć największych kościołów świata. Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, katedrę Świętego Pawła i opactwo Westminster w Londynie oraz katedry we Florencji i Mediolanie. Z ilości kamienia zużytego na piramidę Cheopsa można byłoby wybudować wszystkie wzniesione w XX wieku kościoły w Polsce. Młody faraon, był to tytuł królewski w starożytnym Egipcie. Cheops nakazał rozpoczęcie budowy piramidy tuż po śmierci swego ojca Snofru. Tak jak wszyscy jego poprzednicy, począwszy od króla Djesera, chciał być pochowany w piramidzie i tak jak oni pragnął, aby jego piramida była większa, piękniejsza i wspanialsza niż wszystkie dotąd. Zanim jednak w kamieniołomie na wschodnim brzegu Nilu odłupano pierwszy z ponad 2 milionów wapiennych bloków, musiano przeprowadzić skomplikowane prace przygotowawcze. Najpierw należało znaleźć odpowiednie miejsce na budowę. Ta ogromna budowla waży aż 6 400 000 ton. Dlatego też wymagała bardzo twardego, stabilnego podłoża. W przeciwnym razie piramida zapadłaby się w ziemię pod wpływem własnego ciężaru. Na plac budowy wybrano uskok pustynnego płaskowyżu na południe od dzisiejszej stolicy Egiptu, Kairu, 7 kilometrów od wsi Giza. Ziemia jest tam twarda i skalista, mogła więc utrzymać ciężar piramidy. Do samych tylko prac przygotowawczych, trwających aż 10 lat, zatrudniono rzeźbiarzy, architektów, kamieniarzy i wielu innych rzemieślników. Wiszące ogrody Semiramidy wymienia się jako numer 2 na liście 7 cudów świata. I są one bodaj najmniej zbadanym spośród 7 cudów świata właśnie. Dziś wiemy tylko, że znajdowały się one w legendarnym mieście Babilon w Mezopotamii i że zbudował je prawdopodobnie babiloński król Nabuchodonozor II, władca, któremu Babilon zawdzięcza czasy swej największej świetności. Położone nad brzegiem rzeki Eufrat Babilon, biblijny Babel, jest uważane za pierwsze miasto w historii ludzkości. Miejsce to rozsławiły 3 sensacyjne, jak na ówczesne możliwości techniczne, obiekty. Wieża Babel, potężne mury Babilonu i wreszcie wiszące ogrody Semiramidy. A jak powstały wiszące ogrody? Prawdopodobnie był to prezent Nabuchodonozora dla żony, księżniczki perskiej. Podobno Nabuchodonozor kazał zbudować ogrody, chcąc wynagrodzić królowej swą częstą nieobecność. A chyba też po to, aby urozmaicić monotonię równiny Eufratu i przywrócić pamięci zalesione wzgórza jej perskiej ojczyzny. Nie wiadomo, dlaczego ogrody otrzymały imię babilońsko-asyryjskiej królowej Semiramidy, która żyła kilkaset lat wcześniej. Nic nie wskazuje też na to, by żona Nabuchodonozora nosiła to samo imię. Ogrody pałacowe nie były w tamtych czasach niczym niezwykłym, jednak żaden z nich nie wytrzymywał porównania z wiszącymi ogrodami Semiramidy. Ówcześnie, a później także greccy i rzymscy pisarze zgodnie uważali, że pod względem konstrukcji i różnorodności zasadzonych roślin, ogrody w Babilonie były najpiękniejsze na świecie. Żołnierze Nabuchodonozora docierali w czasie wypraw wojennych do odległych, egzotycznych krajów. Król rozkazał im wykopywać wszystkie nieznane, napotkane tam rośliny i przywozić je do Babilonu. Nie było chyba karawany ani statku, który nie przywiózłby nowej rośliny ze swojej ojczyzny lub z wypraw do dalekich krajów. I tak w Babilonie powstał wielki, kolorowy ogród. Pierwszy ogród botaniczny świata. A jak wyglądały wiszące ogrody? Każdy z tarasów, a było ich wiele, stanowił odrębny ogród. Stąd też wzięła się nazwa wiszące ogrody. Zewnętrzne krawędzie tarasów były porośnięte tysiącem pnączy, które wiły się ku niższym tarasom, scalając je w jedność. Zieloną, stromą górę z niezliczonymi drzewami, żywopłotami, krzewami i kwiatami. Wyglądały tak, jakby wisiały lub unosiły się w powietrzu. Stąd też nazwa wiszące ogrody. Przede wszystkim latem, gdy temperatura sięgała 50 stopni Celsjusza, niewolnicy nieustannie byli zajęci nawadnianiem ogrodów. Ze studni pompowano wodę do wielu małych kanałów, które przepływały przez wszystkie tarasy. Były tam małe źródełka, fontanny i wodospady. Po stawach pływały kaczki, rechotały żaby, latały pszczoły, motyle i ważki, podczas gdy Babilon był wystawiony na żar palącego słońca. Ogrody Semiramidy kwitły nietknięte gorącem i suszą. Ten kontrast spowodował chyba, że ogrody babilońskie zostały umieszczone na zaszczytnym, bo aż drugim miejscu listy 7 cudów świata.
Mieszkam w tropikach na palmie, co dzień słucham szumu fal. Nad plażą kołyszę się zgrabnie, jaluz, o jaluz taki mam. Kumple mówią na mnie koko, bo kokosem urodziłem się. Wyglądam jak duży orzech, powiem ci jak otworzyć mnie. Kiedy młotkiem puchnę się tu, rozłupuję się na pół. Ale mnie to nie boli, bo jestem luźny. W środku pyszne mleko i niąż, zapragniesz jeść mnie wciąż i będzie mega fajnie. Thank you. słoneczko przygrzeje, z kolegami opalamy się, a na imprezach na plaży parkiet mój cały jest. Ludzie robią ze mnie wiórki i olej bardzo zdrowy też. Lubię schować się w ciastka, więc nie czekaj i spróbuj mnie. Kiedy młotkiem puchnę się tu, rozupuję się na pu-u-u. Ale mnie to nie boli,
bo jestem luźny.
W środku pyszne mleko i miąższ, zapragniesz jeść mnie wciąż i będzie mega fajnie. Kiedy młotkiem puknę się tu, rozłupuję się na pół, ale mnie to nie boli, o nie. W środku pyszne mleko i miąższ, zapragniesz jeść mnie wciąż, będzie mega fajnie.
Haha, hello! Cześć mój drogi przyjacielu,
to co?
Powiedz mi, skarbuniu, co robisz, gdzie jesteś taki wyluzowany? Nie, no powiedz, bo to jest takie ciekawe. Ciekawe jest.
No wiesz,
nie?
Ja tak sobie leżę.
Aha.
I patrzę na to morze.
No, no, no.
I ono tak faluje.
O ja, to...
Jedna fala za drugą falą i znowu fala za falą.
O ja, ale poczekaj. Czy ja dobrze liczę, to są dwie fale?
To są cztery fale.
A,
już.
Już rozumiem, lecz nie ma tej.
Potem patrzę sobie na te żółwie.
Na żółwie?
No, one tak wolno płyną i
aha,
płyną.
Ale jak to żółwie, ale to wszystkie tak płyną?
Wszystkie żółwie płyną, ale dokąd one tak płyną.
Ale lubisz, a ja w sumie też nie wiem dokąd tak płyną, ale może płyną w siną dal?
Ale jak siną?
Ale nie wiem, no tam gdzie siną dal, tam gdzie słoneczko świeci?
I ptaszki śpiewają.
To głosi, o.
Czym tu się spinać, nie?
No pewnie, czym tu się spinać, można sobie coś nadwylęczyć, co najwyżej, nie? Nie, powiedz. Masz taki duży garb na głowie.
No. Chyba ty!
Tak, akurat ja mam, tak.
A jakie to cudy nad cudami świata naszego znają luzbąble z sądy? Ano posłuchajmy.
Cud świata to jest jakby coś takiego, że stworzenie Ziemi.
Układy słoneczne. Czarna dziura.
Ludzkość. Kosmos.
Cud to jest takie coś, że myślisz, że to się nie stanie, a się stało.
Na przykład jak bardzo kochamy mamę i mama nam coś zrobi, jak my coś jej zrobimy fajnego.
Jest tak dobrze, że jak mamy zadanie domowe i przychodzę do domu, to odrobię i od razu wtedy mogę pół godziny sobie pograć.
Cud świata to jest takie coś, że na przykład nie miała istnieć, na przykład planeta Ziemia powstała i teraz możemy mieszkać sobie na planecie.
Cud dla mnie na przykład, że gram w totolotka i nagle wygrałam. Tak cud to jest może taka magia, coś takiego.
Siedem cudów świata to też są planety.
Siedem cudów świata to jest powódź.
Dla mnie cud to jest wystąpić na meczu w piłkę nożną na mistrzostwach.
Że nie wiem skąd mam milion kasy.
Dla mnie cudem jest być na koncercie.
Nie wiem, nie wiem.
posąg Zeusa, dłuta Fidiaszas, Aten znajdujący się w celi świątyni w Olimpii, uchodził za jeden z siedmiu cudów świata. Na naszej liście jest to numer 3. Figura miała 12 metrów wysokości i była bogato zdobiona złotem i kością słoniową. Tron wykonano również z kości słoniowej. A dlaczego posąg Zeusa umieszczono na liście cudów świata? Na to pytanie istnieją dwie uzupełniające się odpowiedzi. Po pierwsze, Olimp stanowił centrum kultu Zeusa dla całej Grecji, a posąg Fidiasza był największym i najbardziej znanym wizerunkiem najważniejszego greckiego boga. Dla historyków sztuki jeszcze bardziej przekonujące jest inne wyjaśnienie. Fidiasz stworzył zupełnie inny wizerunek Zeusa niż wszystkie dotychczasowe. Greccy bogowie odróżniali się od ludzi jedynie swoją nieograniczoną władzą i nieśmiertelnością. W pozostałych sprawach byli do nich podobni. Tak jak ludzie byli mściwi i próżni, jak oni złośliwi i okrutni, nawet sam Zeus nie cofnął się przed żadnym podstępem, by zdobyć sobie względy i miłość kobiet. Jakże odmienne wrażenie sprawiał Zeus olimpijski. W fotelu siedział stary, mądry mężczyzna z dobrotliwym wyrazem twarzy. Bóg, który nie wzbudzał lęku, lecz zaufanie. Energiczny, ale kochający ojciec. Bóg, jakiego dopiero 450 lat później zaczęli czcić chrześcijanie. Było rzeczą naturalną, że taki Zeus cieszył się szczególną sympatią wszystkich śmiertelników. Uczestnicy igrzysk traktowali posąg jako patrona i sędziego zawodów. W pierwszym dniu stawali przed jego ołtarzem, składali ofiary, modlili się o zwycięstwo i przysięgali walczyć uczciwie. Kolejny, czwarty już cud to świątynia Artemidy. Pewnej upalnej nocy 356 roku przed naszą erą pewien mężczyzna przemykał bezszelestnie ulicami Efezu. W prawej ręce niósł małą pochodnię, którą skrywał trwożnie przed innymi amatorami nocnych spacerów. Rozglądając się nieufnie i omijając wszystkie główne ulice, dotarł do wielkiej białej świątyni wznoszącej się na skraju miasta. Strażnicy świątyni spali, mógł więc bez przeszkód wejść do jej wnętrza. Tam uczynił coś, co napełniło grozą cały ówczesny cywilizowany świat. Za pomocą pochodni podpalił kilka drewnianych przedmiotów kultu i darów dziękczynnych. Ogień dosięgnął szybko wysokich, nasączonych olejem drewnianych drzwi i zasłon skrywających posąg bogów. Po chwili palił się także dach. W ciągu krótkiego czasu świątynia przekształciła się w dymiącą ruinę, nad którą wznosiły się oskarżycielsko ku niebu kikuty popękanych i poprzewracanych marmurowych kolumn. Człowiek, który podpalił świątynię, wyznał przed sądem, że uczynił to, aby potomni zapamiętali na zawsze jego imię. Został skazany na ciężkie tortury, a mieszkańcy Efezu postanowili nigdy nie wymawiać imienia żądnego sławy szaleńca, aby w ten sposób udaremnić cel jego przestępstwa. Ale może właśnie z tego powodu imię jego jest znane do dziś. Herostratos. Marmurowa świątynia Ateny w Efezie, którą obrócił w ruiny i zgliszcza, była, jak zgodnie twierdzili greccy historycy, jednym z najpiękniejszych i największych miejsc kultu na świecie. Świątynia miała wówczas prawie 1000 lat. A jak wyglądała? Miała 51 metrów szerokości i 105 metrów długości. Dach spoczywał na 127 kolumnach o wysokości, uwaga, 18 metrów każda. Imponujące.
Zwiedzał wielkie morza i King's. tyż tego czwap-czwap, więc weź się w garść. Ragan bramu wybiegnij w świat.
Kolejny, piąty już cud świata to grobowiec Mauzolosa. Grobowiec Mauzolosa został całkowicie zniszczony. Tylko po wykopach na fundamenty można poznać, gdzie stała niegdyś ta gigantyczna budowla. Zaledwie 110 kilometrów na południe od Efezu, miasta, w którym znajdował się czwarty cud świata, w południowo-zachodnim zakątku Azji Mniejszej leży małe tureckie miasto Bodrum. Przed 2000 lat nazywało się ono Halikarnas. I tu właśnie wznosił się ów piąty cud świata, czyli grobowiec władcy Kari Mauzolosa. A jak wyglądał grobowiec Mauzolosa? Satyros i Petos, projekt ich przewidywał wzniesienie obiektu złożonego z trzech części na kilkustopniowym fundamencie o wymiarach 33x39 metrów. Wznosił się potężny, masywny sześcian długości 27 metrów i szerokości 33 metrów. Na nim stała właściwa budowla grobowca. Cele otaczało 36 kolumn wysokości 11 metrów każda. Na kolumnach spoczywał strop, 24-stopniowa piramida zwieńczona marmurową kwadrygą. Cały grobowiec miał 42 metry wysokości, czyli więcej niż współcześnie 14-piętrowe budynki. Grobowiec ten był jak na owe czasy niezwykły, nieomal rewolucyjny. Większość budynków była rozbudowana raczej w linii poziomej. Grobowiec Mauzolosa natomiast wznosił się ku górze. Poza tym Grecy pielęgnowali tradycję grzebania najznamienitszych zmarłych w ziemi. Na przekór temu Mauzolos zlecił znieść swoje ostatnie miejsce spoczynku ku niebu, tak jak czynili to tysiące lat wcześniej starożytni Egipcjanie, budując piramidy, i Persowie, stawiając ogromne pomniki grobowe. Grobowiec Mauzolosa był zatem mieszaniną greckiego, egipskiego i perskiego sposobu wznoszenia budowli, który przejęły później prawie wszystkie kultury. Od tego czasu bardzo często chowano ważne osobistości w podobnych grobowcach zwanych od imienia twórcy pierwszego mauzoleum. I wyspa Rodos leży niedaleko południowo-zachodnich wybrzeży Turcji. Przez wiele lat przypuszczano, że tam, gdzie stoi dziś średniowieczna twierdza, znajdował się kolos rodyjski. To nasz szósty z siedmiu cudów świata starożytnego. A jak duży był ten posąg? Posąg 18-metrowej wielkości jest czymś niezwykłym, także i w dzisiejszych czasach. Dla porównania, górujący nad Rio de Janeiro pomnik Chrystusa ma około 30 metrów wysokości. Tylko Statua Wolności przy wejściu do portu w Nowym Jorku przewyższa Heliosa z Rodos o 10 metrów. Każdy z palców Heliosa był większy niż postać dorosłego mężczyzny i tak gruby, że trudno było go objąć obiema rękami. Ponieważ nie zachowały się żadne wizerunki posągu Heliosa, nawet na monetach, tylko na podstawie pisemnych przekazów możemy sobie wyobrazić, jak mógł wyglądać. Prawdopodobnie stał nagi na cokole. Prawą rękę opierał w zamyśleniu na czole albo trzymał w niej pochodnie. Według jednych opisów miał szatę przełożoną przez lewe ramię, według innych w lewej dłoni ściskał strzałę do przewieszonego przez plecy łuku. Pewne jest tylko, że jego twarz i okalająca głowę korona z siedmioma promieniami były pozłacane. Nie jest też dokładnie znane miejsce, w którym znajdował się posąg. To, że stał on z nogami rozstawionymi nad wejściem do portu, jak uważano kiedyś, wydaje się dziś nieprawdopodobne. Obecnie uważa się, że stał w mieście z twarzą zwróconą na wschód, czyli tam, gdzie Helios rozpoczynał codzienną przejażdżkę po sklepieniu niebieskim. Posąg przetrwał zaledwie 66 lat. W czasie trzęsienia ziemi w 224 roku przed naszą erą nogi Heliosa pękły w kolanach i posąg runął, burząc przy tym kilka okolicznych domów. Według słów wyroczni Narodos miało spaść ogromne nieszczęście, jeśli posąg zostanie postawiony z powrotem. Kolos przeleżał więc prawie 900 lat. Dopiero Arabowie, którzy podbili wyspę w 653 roku naszej ery, nie okazali należytego respektu przewróconemu greckiemu bogu. Zerwali z posągu warstwę brązu i na grzbietach 900 wielbłądów przetransportowali kruszec do Edessy, starożytnego miasta w północnej Mezopotamii, gdzie został przetopiony. I tak po szóstym cudzie świata pozostało tylko wspomnienie. Czas jeszcze, aby oddać głos sądowanym Emilusińskim. Proszę bardzo.
Siedem cudów świata to jest trzęsienie ziemi.
Dla mnie siedem jest wodospad, bo jakby nie było wody, to by nie było wielu ludzi, nie byłoby dużo rzeczy.
Dla mnie to też jest fajne, że na przykład jak idę do szkoły i pani z nami jakieś zadanie robi.
Dla mnie cud świata to jest takie, co się na przykład zasadza drzewo.
Cudem jest to, że jak wchodzę do gry, to nagle, jak mam, wcześniej miałem 199 pieniędzy, a jak wchodzę do gry, to mam 300.
Dla mnie cud to jest, że mam brata nadal i mam nadal mamę, bo jakby mnie urodziła, to bym mogła umrzeć nadal.
Dla mnie moja mama jest cudem.
Jeszcze szkoła jest cudem.
Szczęście świata to rodzina.
Dla mnie to jest cud, że cała rodzina mnie bardzo kocha.
Dla mnie cudem jest mój piesek.
Dla mnie cudem jest też piesek. I cud dla mnie jest, że jestem bogaty i mam dużą willę od mamy i taty.
Dla mnie cud świata to gra z Minecrafta.
Cud świata to są pieniądze, bo można za nie dużo rzeczy kupić. Willę, helikopter, samolot.
Dla mnie cud to cała rodzina.
Dla mnie cud, że piszę do gwiazdora coś innego, na przykład tablet, a dostaję komputer wielki.
To były pomysły dzieci na 7 cudów świata, a ja dorzucę 7, ten starożytny. Latarnia morska w Aleksandrii. Aleksander Wielki właśnie wybrał dla latarni morskiej rafę obok wyspy Faros. A jak wyglądała latarnia morska w Aleksandrii? Była to potężna konstrukcja. Na powierzchni 30 na 30 metrów wznosił się ogromny, zwężający się lekko ku górze, prostopadłościan wysokości 71 metrów. Na górnej platformie stała druga część wieży, ośmiokątna, 34-metrowa budowla i dopiero na niej była umieszczona rotunda, w której znajdowały się urządzenia świetlne. Pokrywał ją dach w kształcie stożka wsparty na kolumnach. Z jego szczytu na wysokości 130 metrów górował nad wybrzeżem posąg Zeusa. Dolna część wieży była poprzedzielana 14 sklepieniami. Wewnątrz zbudowano wznoszącą się łagodnie rampę, tak szeroką, że mogły po niej przechodzić obok siebie dwa juczne zwierzęta. W środku wieży znajdował się szyb, sięgający od piwnicy aż do urządzeń świetlnych. W ten sposób można było transportować materiał budowlany do najwyższych pięter. Ściany zewnętrzne wieży wykonano z białego marmuru. Ponieważ była to jedyna budowla tego typu, w ówczesnym języku nie istniało dla niej żadne specjalne określenie. Nazwano ją więc Faros, od miejsca, w którym stała. Na fundamentach latarni zniszczonej podczas trzęsienia ziemi w 1480 roku sułtan Mameluków Kait Bey kazał zbudować fort, do dziś noszący jego imię. A wy, drogie Luzbomble, może macie już swoje następne typy do miana kolejnego cudu świata? Tylko nie mówcie mi, że patrząc w lustro widzicie co dzień 8 cud świata, ale dlaczego by nie właściwie? Do kolejnego miłego usłyszenia. Kłaniam się, Monika Połącza-Szemaszewska.
Urosłem sobie na małym krzaczku, w pięknym ogródku babci Jadzi. Chociaż pochodzę aż z Ameryki, to mnie się dzisiaj wszędzie sadzi. Wczoraj mówiła mi jaskółeczka o pięknym miasteczku Bunio. Tam pomidorki nie tylko na stołach, lecz na ulicach królami są. Jestem Pedro, pomidorek, który do Hiszpanii chce. Tam jest fiesta de Buñola, wszyscy tańczą i cudownie bawią się. I jestem Pedro, z kolegami niebawem spotkam się. Na ulicach, w pomidorach, szybko fiestę trzeba zacząć. Ole, ole, ole! Jestem Pedro, pomidorek, który do Hiszpanii chce. Tam jest fiesta de Buñola, wszyscy tańczą i cudownie bawią się. Jestem Pedro, bla, 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 bla. Na ulicach, w pomidorach, szybko fiestę trzeba zacząć. Ole, ole, ole! Bociek mi pomógł dotrzeć na statek, co płynąć miał na hiszpański brzeg. Lecz nie wiedziałem, mały biedaczek, cię pomyliłem o kręty swe. Zamiast pięknej, słonecznej Hiszpanii, w ciepłej Grecji odnalazłem się. Razem z pyszną oliwką i fetą, wszędzie pełno, na stołach nas jest. Jestem Pedro i nie muszę do Hiszpanii jechać już. Teraz w Grecji znajdę szczęście, kto mnie lubi, znajdzie mnie też tu. Jestem Pedro, pomidorek, który w Grecji mieszka już. Ale śpiewać będzie zawsze po hiszpańsku, ole, 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 ole. Jestem Pedro i nie muszę do Hiszpanii jechać już. Teraz w Grecji znajdę szczęście, kto mnie lubi, znajdzie mnie też tu. Jestem Pedro, tak to, jestem Pedro, pomidorek, który w Grecji mieszka już. Ale śpiewać będzie zawsze po hiszpańsku, w francusku, ole, ole, ole. I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa, trzy. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Jechać już. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Mnie też tu. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ale bla, 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 bla. Po hiszpańsku, ole. Po francusku, ole. Po rosyjsku, ole. Ole, ole, ole.
Kulturalnie dla Luzbombli. Czyli co, gdzie, kiedy w nadchodzącym tygodniu.
Szable w dłoń to warsztaty nauki szermierki dla dzieci w wieku 8-15 lat. Rezerwat archeologiczny Genius Loci, ulica Posadzego 3, 16 sierpnia, godzina 15:30-17. Uczestnicy poznają tajniki fechtunku szablą. Każdy będzie mógł przejrzeć się uważnie strojom wojskowym z XVI wieku oraz pod okiem doświadczonych instruktorów poznać podstawowe techniki stosowane w fechtunku historycznym. Zagraj w siatę na Madalinie. 18 sierpnia, godzina 15, ulica Madalińskiego 17. Zaproszone są drużyny rodzinne, sąsiedzkie, koleżeńskie. Na uczestników czekają nagrody. Letnie lekcje rysunku Nowa 37, Tarnowo Podgórne. Środa, 14 sierpnia, godzina 16:30, grupa młodsza, 17:30, grupa starsza. Radio Bajka, Legendy Wielkopolskie, warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 5+. 13 sierpnia, godzina 17, dom sąsiedzki, ulica Bukowska 2A. Dzięki przedwojennej książce pełnej niezwykłych historii poznacie tradycyjne baśnie z naszego regionu, które dawniej za pośrednictwem radia opowiadał dzieciom Czesław Kędzierski, czyli wujek Czesio. Następnie twórczo przetworzycie wysłuchane historie i poznacie zwroty z Gwary Poznańskiej. Dzień najmłodszego odkrywcy, laboratorium poszukiwaczy skarbów dla dzieci w wieku 3-6 lat. To warsztaty w Laboratorium Wyobraźni, ulica Rubież 46A, 10 sierpnia, godzina 10. Plastik wietrzny, kreatywny recykling dla dzieci, Kraina Olimpia, scena robocza, ulica Grunwaldzka 22, 11 sierpnia, godzina 11-16.
Bombele.